Drodzy, jak cudownie być razem, chwalić Pana, modlić się, przeżywać też obecność Bożą w Wieczerzy Pańskiej. Cudowny czas, tak? Cudowny czas. Kochani, 2 tygodnie temu rozpoczęliśmy temat łaska i czytaliśmy historię o synu marnotrawnym, o synu zgubionym, ale też o ojcu łaski. I mówiliśmy o tym, że różnie interpretujemy tę historię poprzez własne życie, że każdy z nas pisze tę historię, każdy z nas ma swoją wersję tej historii o synu marnotrawnym. I mówiliśmy o tym, że Bożą wolą jest, abyśmy byli tak łaskawi, jak nasz Ojciec w niebie jest łaskawy, abyśmy odzwierciedlali Jego łaskę na co dzień. Bóg jest łaskawy, Bóg jest dobry, Bóg w swojej łasce obdarza nas wszystkim, co dobre, tak? I tak jak On jest dobry i łaskawy, tak też my chcemy być ludźmi łaski, my chcemy być Kościołem łaski, chcemy być ludźmi łaski dla siebie nawzajem, jak również chcemy być Kościołem łaski dla naszego miasta, tak? Chcemy być dobrym ojcem dla ludzi zgubionych w tym mieście. Mówiliśmy o tym, że łaska daje, że łaska obdarza, że łaska to jest coś, co nie może się powstrzymać przed tym, aby dać coś komuś drugiemu, że Bóg jest tak łaskawy, że cały czas daje. Daje nam zbawienie, daje nam uzdrowienie, daje nam przebaczenie naszych win każdego dnia, tak? Bóg jest w swojej łasce dawcą, jest hojny. Bierzemy od Niego, Słowo Boże mówi, łaskę za łaską. Mówiliśmy o tym, że łaska daje miłość, że łaska daje zaufanie, że łaska daje dobra również materialne, że łaska daje przestrzeń. Mówiliśmy o tym, że ojciec tak wiele dał temu synowi, zanim syn wyjechał z domu, otrzymał tak dużo, a nawet kiedy wrócił, wytarmoszony przez życie, brudny, śmierdzący, ojciec dalej dawał. Łaska dalej była dla niego. Ojciec dalej był ojcem łaski. Mówiliśmy o tym, że łaska daje i dzisiaj będę dalej mówił na temat tego, że łaska jest dawaniem. Dzisiaj będę mówił też na temat łaski pod kątem właśnie dawania. Będziemy mówić dzisiaj o łasce hojności. Co to jest hojność? Co to jest łaska hojności? Wystarczy pojechać do sklepu, żeby się przekonać, jak bardzo pieniądze mają wpływ na nasze życie. Ja ostatnio byłem w sklepie i sam to stwierdziłem na własnej skórze, że te wszystkie promocje, te wszystkie oferty, one niesamowicie wpływają na nasze decyzje. Miałem kupić chusteczki, oczywiście kupiłem te chusteczki, które były w dobrej ofercie, bo było 2 razy więcej, a cena tylko ciut wyższa. Dałem się złapać, podjąłem decyzję. Pieniądze mają niesamowity wpływ na to, co w życiu robimy, jak postępujemy, jak żyjemy. Jakiś czas temu byliśmy z Lidzią na zakupach i potrzebowaliśmy troszkę więcej pieniędzy, a więc poszliśmy do bankomatu i z bankomatu moja żona wyciągnęła 50 zł. Wyciągnęła te 50 zł, poszliśmy, robiliśmy zakupy, gdzieś może pół godziny minęło, podchodzimy do kasy, moja żona otwiera portfel, pieniędzy nie ma. Nie ma tych 50 zł. Wiecie, byliśmy zdruzgotani. 50 zł. Gdzie się podziało? Co się stało? Czy ktoś ukradł? Czy zapomniała wziąć z bankomatu? Kiedy bankomat daje kasę, to trzeba ją brać, tak? A może ktoś z tyłu stał za nią, zobaczył, że 50 zł leży i zaraz zabrał? A może bankomat wciągnął z powrotem? Co się stało? Słuchajcie, świat się pod nami zawalił. 50 zł. Nasze małżeństwo zawisło na włosku. Dobrze, że ludzie stali wokół. I kasjerka nas obserwowała. Całe szczęście. Się powstrzymałem. Hamowałem moje emocje. 50 zł. Życie się pod nami zawaliło. Już nie ma po co żyć. Nie dość, że dzień stracony, w ogóle życie stracone. 50 zł przepadło. Pieniądze mają niesamowity wpływ na nasze życie, na nasze decyzje. Pieniądze mogą przynosić radość do naszego życia, pieniądze mogą przynosić smutek do naszego życia. Niedawno słuchałem wywiad pewnego człowieka, bardzo znanego, wpływowego, bogatego ze Stanów Zjednoczonych, który zainwestował miliony dolarów w pewnego człowieka, który miał interesy na giełdzie. O tym było dosyć głośno jakiś czas temu. Był taki facet, miał tam taki giełdowy potatent, ale potem okazało się, że jest wielkim oszustem. I ten człowiek opowiada w tym wywiadzie, że on stracił wszystko, cały dorobek swojego życia, miliony dolarów. Tamten giełdowy makler oszukał ludzi na około 150 miliardów złotych. Ludzie stracili całe majątki swojego życia, wszystko, co mieli. I on opowiadał to i mówi, słuchajcie, gdyby moje życie było zależne od pieniędzy, ja już pewnie dzisiaj bym nie żył. Ja już dzisiaj bym się rozwiódł z moją żoną. Straciliśmy wszystko, miliony, miliony. Ale całe szczęście za nasze życie nie jest oparte na pieniądzach, tak? Czy tracimy 50 zł czasem, czy tracimy więcej, czy mamy dużo, czy mamy mało, to nie jest w życiu najważniejsze. Nasze życie nie jest zależne od pieniędzy. Przeczytamy fragment Pisma Świętego z drugiego listu do Koryntian, rozdział 8 i pierwszych 9 wersetów. Jeśli macie Biblię, to możecie śledzić. Ja przeczytam z wersji Nowy Testament w wydaniu ekumenicznym. Drugi Koryntian, rozdział 8, pierwszych 9 wersetów. Ukazujemy wam także, bracia, łaskę Boga, którą otrzymały kościoły Macedonii. W ciężkiej próbie ucisku ich ogromna radość i skrajne ubóstwo zaobfitowały bogactwem ich hojności. Według możliwości, zaświadczam, a nawet ponad możliwości, dobrowolnie, z wielkim naciskiem, prosząc nas o łaskę współuczestniczenia w służbie na rzecz świętych. I nie tylko tak, jak mogliśmy się spodziewać, lecz z woli Boga same siebie ofiarowały najpierw Panu, a następnie nam. Dlatego poprosiliśmy Tytusa, żeby tak jak rozpoczął, tak i doprowadził do końca to dzieło łaski wśród was. A jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość i w naszą miłość do was, tak też i w tę łaskę obfitujcie. Zwróćcie uwagę, jak to słowo łaska się powtarza często w tym fragmencie. Nie mówię tego w formie rozkazu, lecz aby poprzez gorliwość innych wypróbować waszą miłość. Znacie przecież łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dla was stał się ubogim, będąc bogaty, abyście się ubogacili jego ubóstwem. Jest to niesamowity fragment, w którym ciągle przewija się słowo łaska. Łaska, łaska hojności, łaska dawania. Zaczyna się od łaski wierzących w Macedonii, a ten fragment kończy się na łasce Pana Jezusa, który dał wszystko, co miał, aby nas ubogacić, tak? Więc łaska, hojność to łaska. Żyć w hojności to znaczy żyć w łasce. Być człowiekiem hojnym to znaczy znać Bożą łaskę. Amen? Być człowiekiem hojnym to znaczy znać Bożą łaskę, rozumieć, co to jest łaska. Ten fragment był szokujący dla Koryntian, dla zboru w Koryncie. Dlaczego? Dlaczego ten fragment był dziwny, szokujący dla wierzących w Koryncie? Ponieważ w tamtych czasach nie było jeszcze banków. Jeśli ktoś miał problemy finansowe, nie mógł pójść do banku i wziąć pożyczki czy wziąć kredytu. W tamtych czasach nie było opieki społecznej, nie było żadnych ZUS-ów, nie było żadnych trzecich filarów, żadnych jakichś tam, wiecie, instytucji, na których można by zbierać swoje oszczędności. Wszystko polegało na tym, jeśli byłeś biedny, jeśli byłeś bankrutem, to musiałeś znaleźć kogoś, kto jest bogaty. Jeśli znalazłeś kogoś, kto jest bogaty, to trzeba było do niego pójść i błagać o pomoc. Błagać o pomoc. I w gestii tego bogatego było, czy pomoże, czy nie pomoże. Jeśli bogaty człowiek powiedział, pomogę ci, trzeba było się uniżyć, trzeba było się, naprawdę to było krępujące pewnie. Trzeba było wziąć tę pożyczkę od człowieka bogatego, a potem chwalić tego bogacza wszędzie, na ulicach, na wszystkich przyjęciach, na urodzinach, na wszystkich spotkaniach rodzinnych trzeba było tego bogacza chwalić. O, to człowiek, który mi pomógł, to człowiek, który dał mi pożyczkę. To musiało być strasznie krępujące, strasznie poniżające dla ludzi ubogich. Bogaci rządzili, biedni byli zależni od bogatych. I kiedy ten fragment czytamy, kiedy Paweł pisze do zboru w Koryncie o tym, żeby byli bardziej hojni, żeby rozwinęli w sobie łaskę dawania i mówi im, słuchajcie, zbory w Macedonii, Macedończycy są strasznie biedni, są strasznie biedni. Tu jest napisane, że oni są w ubóstwie. Werset drugi mówi, że oni są w skrajnym ubóstwie. Ja nie wiem, ilu z was dzisiaj może się utożsamić z takim stanem, że jesteśmy, że żyjemy w skrajnym ubóstwie. Może ktoś z was powie tak, to ja. Ja żyję w skrajnym ubóstwie. Być może to jest tak. Być może większość z nas powie nie, ja nie uważam, że żyję w skrajnym ubóstwie. W każdym razie apostoł Paweł nie przesadzał. Napisał prawdę. Ludzie wierzący w Macedonii żyli w skrajnym ubóstwie. I kiedy Koryntianie słyszeli o tym, że wierzący w Macedonii żyją w skrajnym ubóstwie, jaka myśl się pojawiła? Co myśleli? Myśleli, aha, w takim razie oni za niedługo na pewno przyślą do nas listy z prośbą o pożyczkę, tak? Z prośbą o pomoc. I my tutaj, bogatsi w Koryncie, lepiej usytuowani, pewnie im pomożemy finansowo, pewnie ich będziemy wspierać. A to nagle jest szok. Zupełnie inna rzecz. Zupełnie inna myśl, inny kontekst. Popatrzcie, ci ludzie, którzy byli w skrajnym ubóstwie, którym się należało, żeby jeszcze im pomóc, żeby jeszcze im pożyczyć. Paweł pisze do Koryntian, słuchajcie, oni nie potrzebują waszej pożyczki, oni nie potrzebują waszej pomocy. Oni domagali się, żeby dawać, żeby być hojnymi, żeby łożyć jeszcze na Boże dzieło. Oni się domagali tego, oni uprościli, bo oni poznali łaskę naszego Pana. I Paweł mówi do Koryntian, jeśli oni w Macedonii, w skrajnym ubóstwie, rozumieją, co to jest łaska hojności, to mówi do nich, to wy też okażcie trochę miłości i gorliwości w tej dziedzinie, tak? Co to jest łaska hojności? Na czym polega łaska hojności? Przede wszystkim to jest naśladowanie Bożej hojności. Bo tutaj czytamy, znacie bowiem łaskę Pana Jezusa, który będąc bogatym, stał się dla was biednym, abyście jego ubóstwem zostali ubogaceni, tak? Więc by żyć w łasce hojności, to znaczy naśladować Bożą hojność, to znaczy być przedłużeniem Bożej hojności, to znaczy robić to, co Bóg robi, wstępować w Jego ślady. Bóg jest najbardziej hojny. Chrystus okazał się niesamowicie hojny, najbardziej hojny ze wszystkich ludzi, bo oddał wszystko, co miał i oddał jeszcze życie. Na tym polega łaska Pana Jezusa. Chrystus oddał wszystko, stał się najbardziej hojny. I zrozumieć łaskę, żyć w łasce hojności, to znaczy naśladować Boga. Mówić, Boże, ja chcę być taki jak Ty. Ty jesteś hojny, Ty jesteś dawcą, ja też chcę być hojny, też chcę być dawcą. Łaska hojności to jest pragnienie wspierania dzieł Bożych. Widzicie, Macedończycy, chociaż byli skrajnie biedni, domagali się, żeby pomagać. I powiem tak, łaska hojności zaczyna się w biedzie. Jeśli ktoś w biedzie nie potrafi być hojnym, to raczej wątpliwe, że będzie hojny, kiedy będzie bogaty. Jeśli ludzie mówią, ja będę hojny, jeśli kiedy się wzbogacę, ja będę hojny, kiedy będę więcej zarabiał, ja będę hojny, kiedy znajdę w końcu pracę, ja będę hojny, kiedy mi starczy na wszystko, a potem jeszcze zostanie, to wtedy będę hojny. Jeśli ludzie tak mówią, to znaczy, że nie poznali, co to jest łaska hojności. Bo łaska hojności zaczyna się w biedzie. Nawet w skrajnym ubóstwie, tak jak w przypadku Macedończyków. I często tak jest, kochani, również w Kościele, że ludzie najbardziej hojni to są ludzie niebogaci. To są ludzie, którzy mają jakąś rencinę, jakąś emeryturkę niedużą. Może żyją zupełnie przeciętnie, skromnie. ale widzimy w nich hojne serca, widzimy, że poznali, zrozumieli, co to jest łaska hojności. Bo łaska hojności nie jest zależna od tego, ile posiadasz. Łaska hojności nie zależy, ile posiadasz. Łaska hojności to jest kwestia serca. Niedawno rozmawialiśmy o sercu i nasza mała Ania podchwyciła temat i pyta się nas, no to jakie mam serce? Dobre, złe czy żałosne? Więc już wiecie, są trzy rodzaje serca. Można mieć serce dobre, złe albo żałosne. I kiedy mówimy o łasce hojności, to nie mówimy o sercu złym ani żałosnym, mówimy o dobrym sercu. Z dobrego serca, z ochoczego serca, serca, które rozumie, co to jest hojność, co to jest łaska, z tego serca wypływa ofiarność, wypływa dawanie, wypływa to pragnienie. Wybaczcie, że wspomnę jedną osobę po imieniu z naszego zboru. Jest wśród nas osoba, która wie, co to jest łaska hojności, która ma hojne serce. To jest nasza miła siostra Jasia. Siostra Jasia ostatnio mi dała po nabożeństwie paczkę tiktaków. A dzisiaj, zanim jeszcze cokolwiek zrobiłem, powiedziałem, już dostałem Prince Polo. I to mogą się wydawać takie drobnostki, takie, no co to jest? Ale wiecie co? To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, bo to pokazuje, jaki jest stan serca tej naszej miłej siostry. To jest osoba, która chce dawać. Nie wiadomo, co by miała przy sobie w torebce. Nawet gdyby szminkę miała, to by mi dała. Po prostu, bo ona chce dawać. To jest łaska hojności. Nieważne ile, nieważne czy to jest dużo, czy mało, ważne jest serce. Serce dobre. Pragnienie wspierania dzieł Bożych. Radość, zaspokajanie potrzeb. Ludzie, którzy rozumieją, co to jest hojność, to są ludzie, którzy się cieszą, kiedy mogą w tym uczestniczyć. Biblia mówi, że Macedończycy, oni z radością, oni się cieszyli, oni się domagali, dopraszali. Jaka to jest radość, kiedy można zaspokoić czyjąś potrzebę. Wiara w Boże zaopatrzenie. Oczywiście ludzie, którzy są hojni, to nie są ludzie naiwni jacyś, to są ludzie, którzy tę hojność mają opartą na wierze. Oni rozumieją, że nie ma się co bać. Jeśli ja daję, jeśli jestem hojny, nie muszę się bać, bo ja mam Boga. Pieniądz nie rządzi moim życiem. 50 złotych nie rządzi moim życiem. Moim życiem rządzi Jezus Chrystus, który jest bogaty, jest Panem, jest Królem i nie muszę się bać. A więc wiara w to, kim jest Bóg. I oczywiście każdy, kto żyje w łasce hojności, zdetronizował mamonę, zdetronizował króla pieniądza, zdetronizował w swoim życiu Boga pieniądza. Bo wszystko się opiera o to, czy te 50 złotych to jest mój Bóg, czy Jezus jest moim Bogiem? Co będzie rządziło moim życiem? Co będzie rządziło moimi emocjami? Co będzie wpływało na moje decyzje? Te 50 złotych czy Jezus Chrystus? I każdy, kto żyje w własnej hojności, zrozumiał to, rozumie to, że mamona nie może siedzieć na tronie. Że pieniądz nie może rządzić naszym życiem. Wiecie, dlaczego ludzie tak panikują w kryzysie ekonomicznym? Dlaczego jest taka panika teraz na świecie od kilku lat? Dlatego, że nagle Bóg pieniądza umiera. Nagle ten Bóg, w którym pokładali całą nadzieję, całe zaufanie, nagle ten pieniądz, od którego wszystko miało zależeć, cała przyszłość, emerytura, wykształcenie dzieci, wszystkie rachunki, opłaty, i nagle to wszystko, na czym opierali swoje życie, ta mamona, która siedzi na tronie życia większości ludzi, jacy są na ziemi. Nagle ta mamona umiera na ich oczach. I stąd panika, bo ten Bożek, ten ohydny Bóg mamony, któremu zaufali, dla którego żyli, nagle nie ma siły. Nagle przepada, nagle znika. Dlatego chrześcijanie w kryzysie są dalej ufni Bogu, tak? Dlatego chrześcijan nie rusza żaden kryzys. Czy będzie większy, czy mniejszy, to nas nie dotyczy, bo naszym Bogiem nie jest mamona. Naszym Bogiem jest Jezus Chrystus, tak? I choćby nie wiadomo, jakie sytuacje finansowe w naszym życiu się zdarzały, my się nie musimy bać, my się nie musimy lękać, bo my nie opieramy swojej ufności na mamonie. ale opieramy swoją ufność na Jezusie Chrystusie. Otwórzmy jeszcze fragment ze Starego Testamentu, druga księga Mojżeszowa, księga Wyjścia, i przeczytamy z rozdziału 25 i 35. Czytam początek 25 rozdziału drugiej księgi Mojżeszowej. Rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: powiedz synom izraelskim, aby zebrali dla mnie dar ofiarny. Od każdego człowieka, którego pobudzi serce jego, zbierzcie dla mnie dar ofiarny. A tak jest dar ofiarny, który od nich zbierzecie: złoto, srebro i miedź. The best, najlepsze. Fioletową purpurę, czerwoną purpurę, karmazyn dwakroć farbowany, bisior, kozią sierść, skóry baranie czerwono farbowane, skóry borsucze, drzewo akacjowe, oliwę do świecznika, wonności do olejku, do namaszczania, do wonnego kadzidła, kamienie onyksowe, drogie kamienie do oprawy ramiennika i napierśnika. I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał wśród nich. I teraz z 35 rozdziału tej samej księgi. Druga Mojżeszowa, rozdział 35, od wersetu 4. Wtedy rzekł Mojżesz do całego zboru synów izraelskich, mówiąc: oto sprawa, którą nakazał Pan. Zbierzcie od siebie dar ofiarny dla Pana. Każdy, kto jest ochotnego serca, przyniesie ją jako dar ofiarny dla Pana. Złoto, srebro i miedź. Fioletową, czerwoną purpurę, karmazyn dwakroć barwiony, bisior, sierść kozią, skóry baranie barwione na czerwono, skóry borsucze, drzewo akacjowe, oliwę do świecznika, wonności do oleju namaszczania, do wonnego kadzidła, kamienie onyksowe, drogie kamienie do oprawy, do ramiennika i napierśnika. Wszystko to, co Mojżesz usłyszał na górze od Boga, co ma zrobić, teraz mówi ludziom, zbierzemy teraz ofiarę. I patrzcie teraz na 36 rozdział i wersety 2-7. I wezwał Mojżesz Besalela i Oholiaba i wszystkich zręcznych mężów, których serce obdarzył Pan mądrością, wszystkich, których serce poniosło, aby przystąpić do pracy ją wykonać. I odebrali od Mojżesza wszystkie dary, które przynieśli synowie izraelscy na wykonanie prac potrzebnych do służby w świątyni. Oni zaś nadal przynosili do niego dobrowolne dary każdego rana. I zeszli się wszyscy zręczni wykonawcy wszelkiej pracy potrzebnej do służby w świątyni, każdy do swojej własnej pracy, jaką dotąd wykonywali. I rzekli do Mojżesza: lud przynosi więcej niż potrzeba na wykonanie tego, co Pan nakazał wykonać. Wtedy wydał Mojżesz rozkaz, który ogłoszono w obozie: niechaj już nikt, ani mężczyzna, ani kobieta, nie przynosi ze swego dorobku żadnego daru ofiarnego na rzecz świątyni. I lud zaprzestał przynosić, a tego, co zniesiono, wystarczało na wykonanie wszelkich prac, nawet zbywało. Jest to ten fragment Biblii, którego nie lubi czytać żaden pastor. Po prostu ten fragment nas, pastorów, wprowadza w depresję. Jak to możliwe, że ci ludzie dali aż za dużo? Większość pastorów wyrwała go ze swojej Biblii. Ja wkleiłem na nowo, żeby wam przeczytać. Ale my po prostu nie lubimy tego fragmentu. Czujemy się po prostu fatalnie, kiedy czytamy, jak ludzie przynosili i przynosili, aż w końcu Mojżesz musiał powiedzieć: nie przynoście więcej, za dużo jest. Oczywiście są inne rzeczy w służbie Mojżesza, których mu nie zazdroszczę, ale tego akurat zazdrości mu każdy pastor. No, możecie powiedzieć, tam nie było Tesco, żeby wydać te pieniądze, także ludzie wszystko przynieśli i tak nie mieli ich gdzie wydawać. Ale popatrzcie, ten fragment mnie zaciekawił jeszcze pod innym względem. Nie tylko pod względem tego, że po prostu ludzie byli tak nad miarę hojni, ale jeszcze mnie zaciekawił dlatego, że kim byli ci ludzie, którzy dawali? Kim byli ci ludzie? To byli ludzie, którzy pomarli na pustyni, tak Biblia mówi, tak? To są ludzie, którzy nawet nie weszli do ziemi obiecanej, którzy byli daleko od Boga, którzy naszym żargonem kościelnym mówiąc nawet nie byli nawróceni. Nieodrodzeni, nienawróceni. I to mnie prowadzi do innego wniosku, że hojność, ofiarność nie zależy tylko od naszej relacji z Bogiem. Gdyby tylko od tego zależało, to kościoły były bogatsze niż banki. Bo automatycznie ktoś się nawraca, chrzci się, przychodzi do kościoła: za dużo mamy wszystkiego, a tak... Zwykle tak nie jest. A więc samo poznanie Boga jeszcze nie jest tym gwarantem, że ktoś jest hojny. Bo tu z kolei mamy ludzi, którzy nie znają Boga tak, jak my chcielibyśmy, żeby znali, czy nie znają Boga tak, jak my mówimy, że Go znamy, a są bardzo hojni. No i właśnie, to mnie prowadzi do kolejnego wniosku, że są różne czynniki, które powodują to, że żyjemy w łasce hojności. Nie samo nawrócenie, albo samo nienawrócenie, bo to oznacza, że są ludzie niewierzący, którzy potrafią być bardzo hojni. I to jest prawda. Jakiś miałem taki przykład, taki przypadek w jednym z kościołów, w którym byłem pastorem, gdzie niewierzący mąż pewnej kobiety z kościoła był bardzo hojny dla naszego zboru, a był ateistą. Ale był bardziej hojny niż nie jeden wierzący w kościele. A więc to nie jest takie automatyczne, że jak ktoś jest wierzący, to jest hojny, a ktoś nie jest wierzący, to nie jest hojny. Nie. Ten fragment jest dla nas przykładem. Ludzie nieodrodzeni, a strasznie hojni. Straszliwie hojni. Okropnie hojni. A więc jesteśmy na różnym poziomie łaski hojności. Czy jesteś wierzący, czy niewierzący? Jesteś na różnym poziomie łaski hojności. Są wśród nas ludzie, którzy są bardzo hojni, poznali, co to jest łaska hojności. Którzy się cieszą okazją dodawania dalej. Którzy rozumieją, że wszystko, co mam, jest Boże i ja tylko tym dysponuję na jakąś chwilę. Którzy z radością, z przyjemnością udzielają innym, potrzebującym. Są ludzie wśród nas, którzy wolą brać niż dawać. Jesteśmy na różnym poziomie hojności. Więc chciałem na koniec przedstawić kilka kroków do rozwijania łaski dawania w swoim życiu. Chciałbym siebie i was zachęcić do wzrastania w łasce hojności. I zacznę od tego. Pierwszą rzeczą, poproszę o pierwszy punkt, pierwszą rzeczą, która sprawia hojność w naszym życiu, która jest pierwszym krokiem do hojności, jest zwykła ludzka wdzięczność. Zwykła ludzka wdzięczność. Ktoś zrobił ci coś miłego, ktoś pomógł ci w czymś i jesteś tak po ludzku wdzięczny, chcesz też coś dać. A może ktoś nawet uratował komuś życie, może ktoś tonął, może ktoś był w płonącym budynku i przyszedł jakiś strażak i wyciągnął cię z tego płonącego budynku i jesteś po prostu po ludzku wdzięczny. I chcesz coś dać, kupisz jakiś prezent. Chcesz zadośćuczynić, podziękować. Więc pierwszym krokiem w rozwijaniu się w hojności jest po prostu bycie osobą wdzięczną. Wdzięczną wobec Boga, a Bóg tak wiele nam daje. Bóg nas uratował nie tylko z wody czy z ognia, ale od piekła, tak? Bóg nas zbawił. Jesteśmy wdzięczni wobec Boga po pierwsze, ale też jesteśmy wdzięczni ludziom. Jesteśmy wdzięczni, że siedzimy na miękkich krzesełkach. Jesteśmy wdzięczni, że nam nie pada na głowę. Jesteśmy wdzięczni, że mamy czasem ciepło. Jesteśmy po prostu po ludzku wdzięczni. I z tej wdzięczności rodzi się jakiś poziom hojności. Dzisiaj brat Józef czytał historię o kobiecie, która przyszła do Jezusa i wylała na niego bardzo drogie kosmetyki. Dlaczego to zrobiła? Dlaczego tyle pieniędzy wydała na Pana Jezusa? Dlatego, że była wdzięczna, tak? A przypomnijcie sobie tę wdowę z Nain, która szła w procesie, żeby pochować swego syna jedynego. Jezus podszedł i wzbudził go z martwych. Jak myślicie, czy ta kobieta jest wdzięczna, czy była wdzięczna Jezusowi? Czy ten chłopiec do końca życia nie był wdzięczny Jezusowi za to, co się stało? Na pewno nie raz chcieli to jakoś wyrazić, podziękować, zrobić coś. A pamiętacie tę prostytutkę, która przyszła do Jezusa, kiedy Jezus siedział w domu jakiegoś faryzeusza i przyszła kobieta z ulicy, prostytutka, i też wylała bardzo drogi perfum na nogi Jezusa. Dlaczego to zrobiła? Dlatego, że była wdzięczna. Wdzięczna za łaskę, wdzięczna za zbawienie, wdzięczna za przebaczenie grzechów. I wtedy Jezus mówi do tego Szymona, mówi: Szymonie, komu wiele przebaczono, ten jest bardzo wdzięczny, ten bardzo kocha. I nieważne, że to jest coś drogiego, jest gotowy dać drogą rzecz, ponieważ w jego sercu jest wdzięczność. Ludzie wdzięczni są ludźmi hojnymi. Wdzięczność wyrażamy poprzez to, że dziękujemy komuś za coś, a też wdzięczność wyrażamy to, że dajemy, łożymy, udzielamy z tego, co mamy. A kto wspierał służbę Pana Jezusa? Kto chodził z Jezusem i finansował Jezusa podróże, posiłki, płacił za noclegi Jezusa? Kto finansował służbę Jezusa? Kobiety wdzięczne. Biblia mówi, że to były kobiety, które były uwolnione z demonów, które były uzdrowione z różnych chorób. One były bardzo wdzięczne. Jezus coś dla nich zrobił, przemienił ich życie. I z tej wdzięczności Biblia mówi, że one były gotowe ofiarować swoje pieniądze i finansowały służbę Jezusa. To nie byli ludzie niewdzięczni, ale to byli ludzie wdzięczni, którzy szli za Jezusem i finansowali Go. Zwykła ludzka wdzięczność. Już chyba wam opowiadałem historię o 10 jabłkach, ale jeszcze raz wam powiem, bo pewnie zapomnieliście już. A może pamiętacie, to sobie odświeżycie. Kiedyś Bóg dał człowiekowi 10 jabłek i powiedział: daję ci 3 jabłka, aby się sprzedał i zamienił na dom. Daję ci 3 jabłka, aby się sprzedał i zamienił na ubranie. Daję ci 3 jabłka, żebyś miał co jeść. I daję ci 1 jabłko, żebyś z wdzięczności oddał je z powrotem dla mnie. Jak dobrze liczycie, to jest 10 jabłek, a 1 zostaje, to już wiecie, o co chodzi. I człowiek poszedł i sprzedał 3 jabłka i kupił sobie domek. Sprzedał kolejne 3 jabłka i kupił sobie garnitur. Kolejne 3 jabłka zjadł i zostało to ostatnie, ale to ostatnie wyglądało jakby najpiękniejsze, najładniejsze z tych wszystkich, jakie miał. I tak sobie myśli, no, takie piękne jabłko. A po co w sumie Bogu moje jabłko? Co on z nim zrobi? A, i zjadł. Zjadł i dał Panu Bogu ogryzek. I to jest taka historyjka, trochę smutna, trochę śmieszna, ale pokazująca, jak często w naszym życiu jest brak wdzięczności za to wszystko, co od Boga otrzymujemy, bo w końcu wszystkie jabłka, jakie mamy, są od Pana Boga, tak? Wszystko, co posiadamy, wszystko, kim jesteśmy, jest od Pana Boga, a nam czasem trudno nawet to jedno Mu z powrotem oddać. Więc zwykła ludzka wdzięczność. Druga rzecz, która pomaga nam w rozwijaniu łaski hojności, jest zrozumienie zasady siania i zbierania. Zasada siania i zbierania jest to coś, o czym Biblia mówi ciągle i ciągle na nowo. 2 Koryntian, rozdział 9, werset 6 mówi: kto skąpo sieje, skąpo też będzie zbierał, a kto hojnie sieje, hojnie też będzie zbierał. Więc to, co Biblia mówi o naszych pieniądzach, właściwie, przepraszam, nie o naszych, o Jego pieniądzach, to, co Biblia mówi o Jego pieniądzach, które my mamy, to mówi to, że te pieniądze mamy inwestować, bo sianie to jest inwestycja. Rolnik wysiewa ziarno, to znaczy inwestuje w tę glebę, ponieważ spodziewa się zysku. Więc kiedy czytamy Biblię, to widzimy, że nasza ofiarność w Biblii nigdy nie jest porównana do tego, że dajemy na tacę. Biblia nigdzie nie mówi o tym, że dajemy na tacę. Biblia mówi o tym, że siejemy i inwestujemy w Królestwo Boże. Amen? To jest bardzo ważna rzecz. W Biblii nigdzie nie ma, że Kościół ma dawać na tacę. Ale jest napisane: siej, a będziesz zbierał. Inwestuj, a będziesz zbierał jeszcze więcej z zyskiem. Zawsze kwestia dawania jest porównana do inwestycji, a nie do po prostu dawania na tacę. Czym jest dawanie na tacę? Jaka jest różnica między dawaniem na tacę a inwestowaniem? Kiedy dajesz na tacę, kiedy ludzie myślą, że trzeba dać na tacę, to oznacza, że ktoś chce zabrać moje pieniądze. Kiedy siejesz, inwestujesz, to oznacza, że ty mówisz: ja chcę dać pieniądze, które mam w ręku. Kiedy myślimy w kategoriach dawania na tacę, to mówimy, aha, Kościół chce wziąć moje pieniądze, a więc dojdźmy do kompromisu. Ja dam troszeczkę, ty troszeczkę weźmiesz. I wszyscy jesteśmy zadowoleni, okej? Ja troszkę rzucę, żebyś nie miał, żeby Kościół nie miał pretensji, ja troszkę rzucę. Troszkę dam, żeby mnie tak aż za bardzo nie zabolało, ale troszkę dam, a ty się ciesz, że w ogóle coś dałem. To jest taka mentalność dawania na tacę. I ona często się przenosi z kościołów powszechnych też do naszych kościołów, niestety. Ale w Biblii nigdzie nie ma czegoś takiego, że my dajemy na tacę cokolwiek. Z kolei jeśli mówimy w kategoriach inwestowania, to mówimy, ja chcę dać moje finanse, ja chcę dać pieniądze, które są w moim ręku, ponieważ ja wiem, że to jest zasiew, który przynosi plon. Amen? Nie bójcie się tego słowa plon, to jest dobre słowo. Mój zasiew przynosi plon. Jeśli mało zasieję, to mało zbiorę, trudno, moja strata. Ale wiem, że jeśli zasieję więcej, to zbiorę więcej. Bo z Bogiem nie ma ryzyka tak jak z tym gościem na giełdzie. Bóg nie przetraci naszych pieniędzy, Bóg nas nie oszuka. Więc czas przestać myśleć, jeśli ktoś w ogóle tak myślał, mam nadzieję, że nikt, ale tak rzucam takie hasło w powietrze. Czas przestać myśleć w kategoriach dawania na tacę. I trzeba myśleć w kategoriach inwestowania, siania. Jakie plony zbieram? Co zbieram? Kiedy ja sieję, to co ja zbieram? Po pierwsze zbieram owoc relacji. Owoc relacji zbieram. Pamiętacie, wspominałem wam kiedyś tego kota, który od sąsiadów przychodzi do nas i się u nas stołuje? Ja mam relacje, ja mam przyjaciela, ja mam kota, on się nazywa Kuba. I ja mam kota, który jest moim przyjacielem, dlatego że ja mu daję. Jak ja mówię Kuba, to on zawsze miał. Zawsze raz odmiałczy, że jest tak wytrenowany. Chyba odpowiada mi cześć, albo dobrze ci widzieć, albo cieszę się, że znowu mi dasz coś do jedzenia. Nie wiem, co to miałknięcie oznacza, ale on zawsze tak mi tak odpowiada. I ja pozyskałem przyjaciela przez to, że jestem wobec niego hojny. Czasem nawet dam mu dobrą szynkę, nie tylko zepsutą. Jestem wobec niego hojny, a jak już któryś z dzieci się dorwie do lodówki, to już w ogóle nie patrzą, co dają. Dają jak leci. I Biblia mówi, zyskujcie sobie przyjaciół tą właśnie mamoną, tymi pieniędzmi. A w przypowieściach Salomona jest napisane, gdzie to jest? Dary torują człowiekowi drogę i prowadzą go przed wielkich. Więc jeśli jesteś hojny, komuś postawisz kawę, komuś w kawiarence kupisz ciastko, komuś pomożesz tu, tam, dasz coś, to gwarantuję ci, nie będziesz miał coraz więcej wrogów, ale będziesz mieć coraz więcej przyjaciół, tak? Bo hojność rodzi relacje, rodzi przyjaźnie. Jeśli pamiętasz o czyichś urodzinach albo bez okazji coś komuś kupisz, gwarantuję ci, będziesz miał przyjaciół na pęczki. Drugi owoc, drugi plon hojności to jest obfitość, o której mówi Bóg. Bóg to nazywa błogosławieństwem. Samo słowo błogosławieństwo nie jestem w stanie wam powiedzieć w kilka minut, co to znaczy. Ale to znaczy wszystko. To jest cała Boża obfitość. Wszystko, co Bóg ma najlepsze, będzie twoje. Bóg będzie cię błogosławił, jeśli będziesz siał. Filipian 4,19 mówi, Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą. A Księga Malachiasza mówi, wystawcie mnie na próbę, czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. Będziesz błogosławiony ponad miarę, mówi Bóg. Czy my rozumiemy, co to znaczy? Czy my rozumiemy, co to znaczy być przez Boga błogosławionym ponad miarę? To znaczy, że ty i ja jesteśmy przeznaczeni do obfitości. Amen? Jesteś przeznaczony do obfitości. Ale nigdy do tej obfitości się nie doczołgasz, nigdy się do niej nie dostaniesz, jeśli najpierw nie będziesz obficie siał, nie będziesz siewcą. Ale kiedy przestaniemy dawać na tacę, a zaczniemy inwestować, to Biblia mówi, że będziemy żyć w Bożej obfitości, pod każdym względem, nie tylko finansowym, pod każdym. I są jeszcze inne korzyści. Korzyści relacji, korzyści Bożej obfitości i też korzyści, bym to powiedział, natury psychologicznej. Było takie badanie przeprowadzone w wielu krajach świata na temat tego, czy pieniądze dają szczęście. Jest takie powiedzenie, pieniądze szczęścia nie dają. Otóż okazuje się, że to nie jest prawda. I ci, co mają pieniądze, wiedzą o tym. Ale nie tylko o to chodzi. Ale odkryto, że jest pewien rodzaj wydawania pieniędzy, który daje szczęście. Same pieniądze szczęścia nie dają, ale sposób ich wydawania może dać szczęście albo nie dać szczęścia. I było takie badanie, prowadził je człowiek, który się nazywa Michael Notron. I oni po prostu na ulicy czy gdzieś tam wyłapywali jakichś wolontariuszy, dawali im pieniądze. Nieduże kwoty dawali, ale dawali im pieniądze, jakieś tam 20 zł, 30 zł, 50 zł, dawali ochotnikom, którzy mówili, dobrze, ja poddam się temu badaniu. Dawali te pieniądze i mówili, tak, dzisiaj masz te pieniądze wydać. Masz je wydać na siebie. A innym ludziom dawali też taką kwotę 20-30 zł i mówili, a ty masz dzisiaj te pieniądze wydać na kogoś. Masz komuś coś kupić. Masz komuś zrobić jakiś prezencik. I potem po kilku godzinach te osoby wracały i była rozmowa. Jak się czujesz? Czy czujesz się lepiej? Czy czujesz się szczęśliwszą osobą? Jakie jest twoje samopoczucie? I okazało się, że wszędzie, w różnych krajach, nieważne, czy to był kraj bogaty, czy to był kraj biedny w Afryce, wszędzie wyniki były takie same. Ludzie, którzy od razu pobiegli i kupili sobie kawę, kupili sobie nową koszulkę, kupili sobie loda, wracali i mówili, czuję się tak samo jak rano. Wcale nie czuję się szczęśliwszy. Natomiast ludzie, którzy poszli i kupili kwiatka komuś, zapłacili komuś za kawę w sklepie nagle tak nistego, nizowego, dali komuś jakiś prezencik za te pieniądze, ci ludzie wracali i mówili, czuję się dużo lepiej, czuję się szczęśliwszym człowiekiem. I to potwierdza słowa Pana Jezusa, który powiedział w Dziejach Apostolskich, czytamy wypowiedź Pana Jezusa, którą cytuje któryś z apostołów, że większym szczęściem jest dawanie niż branie. Dokładnie. Bardziej błogosławioną rzeczą, albo inaczej to słowo można przetłumaczyć bardziej szczęśliwą rzeczą. Większym szczęściem jest dawanie niż branie. Kiedy rozumiemy tę zasadę siania, inwestowania, stajemy się ludźmi szczęśliwszymi. Kiedy wydajemy pieniądze na siebie, jesteśmy tak samo, na takim samym stopniu naszej szczęśliwości, a może jeszcze gorzej, bo im więcej wydajemy, a nie mamy szczęścia, to się jeszcze bardziej rozczarowujemy tym, że nie mamy szczęścia i stajemy się jeszcze bardziej nieszczęśliwi. Kolejnym krokiem do rozwijania łaski hojności jest wrażliwość na potrzeby innych. Wrażliwość na potrzeby innych to jest takie otwarte serce, tak jak Jezus, który kiedy zobaczył tłumy, użalił się, że nie mają co jeść i nakarmił tych ludzi. Bez robienia kampanii wyborczej. Po prostu ich nakarmił, bo miał serce wrażliwe. Czytamy o Barnabie, o apostole Barnabie, że Barnaba sprzedał swoją ziemię, swoją posiadłość i przyniósł i złożył pieniądze u stóp apostołów. I możemy zapytać, po co to jest w ogóle napisane? Są ludzie, którzy strasznie się wzdrygają przed tym, żeby publicznie chwalić za to, że ktoś coś dał, albo ich pochwalić. Ale po co jest napisane w Biblii, że Barnaba dał pieniądze? Przecież to takie mało skromne. Ano po to, żebyśmy byli zachęceni, zainspirowani i żebyśmy też byli wrażliwi na potrzeby innych ludzi. Czwartym krokiem jest wpływ Ducha Świętego na nasze życie. Duch Święty zawsze będzie nas prowadził do dawania, do hojności. Duch Święty jest dawcą z natury, a więc wszystko, co On robi w naszym życiu, będzie nas prowadziło do hojności. Jeśli jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, jesteśmy wrażliwi na głos Ducha Świętego w swoim życiu, to nie trzeba anioła, żeby nam powiedział, daj. Nie trzeba anioła. Wystarczy ten cichy impuls, ten cichy szept Ducha Świętego w naszym sercu i my wiemy, co mamy zrobić, tak? I ostatnia rzecz, która pomaga nam rozwijać łaskę hojności, to jest życie według uprzednio podjętych decyzji. To oznacza, że jeśli wcześniej podejmiesz jakąś decyzję, to dużo łatwiej ci potem ją realizować, kiedy przychodzi moment krytyczny. Na przykład, kiedy się pobierałem z moją żoną, to podjęliśmy decyzję, że się nie rozwodzimy. Dobra decyzja? A więc nawet jeśli przyjdzie jakiś kryzys, a z moją żoną nie jest łatwo żyć, mówię wam. Nawet jeśli przyjdzie jakiś kryzys, jakiś trudny moment, to my podjęliśmy tę decyzję 22 lata temu, tak? I to nie jest dzisiaj kwestia do rozmowy. Decyzja została podjęta 22 lata temu i my wiemy, co mamy robić. Jeśli podjąłeś decyzję, że nie kradniesz, to nie kradniesz. I nawet jeśli w sklepie, w kasie kasjerka ci wyda za dużo, a mnie raz wydała w Eko 100 zł za dużo. Do dzisiaj śmieje się do mnie z daleka. Mam przyjaciela w Eko. Bo jeśli z góry podejmiesz decyzję dawno, już wcześniej ustaliłeś, że nie kradniesz, to nie kradniesz. I nawet jeśli się zdarza taka sytuacja, to ty wiesz, co masz zrobić, tak? Bo masz już uprzednio podjętą decyzję. Jeśli ustalisz sobie, że dajesz dziesięcinę, to nieważne, jaki potem moment twojego życia jest. Potem nie moment kontroluje twoje życie, ale ty kontrolujesz moment. Jeśli jesteś w trudnej sytuacji w tym miesiącu, a często byliśmy w takiej trudnej sytuacji, jesteśmy rodziną wielodzietną. I kiedy nie ma pieniędzy, to my o tym nie dyskutujemy, czy dawać dziesięcinę, czy nie dawać. Myśmy tę decyzję podjęli wiele lat temu. I to nie jest kwestia żadnej dyskusji. Decyzja była dawno podjęta. Więc jeśli jesteś człowiekiem, który żyje na podstawie uprzednio podjętych decyzji, będzie ci dużo łatwiej być człowiekiem hojnym, ofiarnym, bo ty nie wydajesz wtedy pieniędzy na zasadzie impulsu. A, dzisiaj mam, to dam. A, jutro nie mam, to nie dam. Nie, twoje życie nie jest impulsywne. Moment nie kontroluje twojego życia, ale ty kontrolujesz każdą chwilę swojego życia, bo ty wiesz, kto jest twoim Bogiem. Że twoim Bogiem nie jest pieniądz, ale twoim Bogiem jest Bóg. Okej? Czy dzisiaj założyliście, że czegoś nie było wcześniej? To teraz, tak, Jasia podpowiada, nie było ofiary, tak? Dziękuję, Jasia, że mi przypomniałaś. To teraz bierzemy ofiarę. Zapraszam zespół, powstańmy. Kochani, ja dzisiaj powiedziałem sobie tak. Ja dzisiaj nie daję na tacę, ale dzisiaj inwestuję. Ja dzisiaj sieję. Kiedy dzisiaj rano byłem w domu, przygotowywałem sobie się w ogóle i jak zawsze biorę pieniądze na ofiarę i tak za chwilę mówię sam do siebie, myślę, no i co ty wyprawiasz, człowieku? I co ty wyprawiasz? Będziesz dzisiaj mówił o sianiu, o inwestowaniu, a znowu wziąłeś tę samą kwotę, którą zawsze bierzesz. I myślę sobie, no nie, to tak nie może być. Ja, jeśli ja o tym mówię, to muszę też dać jakiś przykład. Więc dzisiaj postanowiłem dać ponad dwa razy więcej niż zwykle daję na ofiarę, dlatego żeby złamać w sobie schemat dawania na tacę. Ja nie chcę być człowiekiem, który daje na tacę. Chcę być człowiekiem, który inwestuje w Królestwo Boże, który sieje, bo wiem, że sianie daje zbiory i wiem, że to jest zgodne z tym, co mówi Biblia. Chcę być człowiekiem hojnym, chcę siebie rozwijać w hojności. Mówię do siebie, no ale przecież ja mało nie daję. Nie szkodzi, że mało nie dajesz, rozwijaj się w hojności, chłopie. I dzisiaj, kochanie, zainwestujemy więcej niż zwykle. Także dzisiaj, drodzy, i w ogóle, tak, w ogóle, postanówmy, że nie zbieramy w tym kościele na tace. Że nie ma czegoś takiego jak zbieranie na tace. Jest inwestowanie, jest sianie. Możesz mało zasiać, możesz dużo zasiać. Tak jak uważasz. Twoja rzecz, twoje życie, twoja sprawa. Ale z tą świadomością, że to jest sianie, że to nie jest dawanie, bo ktoś chce twoje pieniądze. Nie, to jest sianie, które przynosi Bożą obfitość do twojego życia. To jest inwestowanie według Bożej zasad. Panie, dziękujemy ci za to, że jesteś hojny wobec nas. Ty jesteś hojny wobec nas. To jest najważniejsze, to jest najpiękniejsze. Twoja hojność wobec nas jest najpiękniejsza. Panie, każdy z nas potrzebuje rozwijać się w łasce hojności. Panie, chcemy być kościołem łaski. Panie, ja modlę się, aby Ostoja była kościołem łaski w każdej dziedzinie. Łaski wobec zgubionych, łaski wobec grzeszników, ale też łaski hojności. Ucz nas tego, Panie, pomóż nam rozwijać się w tej łasce. Prosimy Cię o to. Amen.